W dalszym ciągu naszych rozważań nad grzechem nieczystości chciałbym dzisiaj porozmawiać z nami wszystkimi na temat naszego oka. Tego, co Pan Jezus nam polecił, gdy stwierdzamy, że oko przywodzi nas do upadku. Jeśli więc Twoje prawe oko jest przyczyną Twojego upadku, poradzi nam wyłup je i wyrzuć, bo lepiej jest dla Ciebie, gdy stracisz jedną część ciała, niż gdybyś cały został wrzucony do Gehenny. W Biblii Gdańskiej ten fragment brzmi następująco. Jeśli cię tedy oko twoje prawe gorszy, jest przyczyną twego upadku, a tutaj im powiedziane jest, jeśli cię gorszy, to je wyłup i zarzuć od siebie. I właśnie ten wyraz gorszy, oko przywodzi do upadku, oko nas gorszy. I dla mnie ma to takie znaczenie, że chodzi o przekonanie. Ja mam przekonanie, dochodzę do przekonania, że to, co widzę, jest grzechem. Że powoduje we mnie skłonność do stania się gorszym, niż byłem dotychczas. Kiedyś mój przyjaciel Anatol Matiaszuk powiedział, że stać się gorszym, niż się było wcześniej. Oczywiście ten wyraz gorszy po grecku skandalizo oznacza powodować wpadnięcie w pułapkę, urażać, oburzać, gorszyć. A więc jeśli coś nas skandalizuje, coś nas uraża, oburza, coś, co nas prowadzi w końcu do jakiegoś upadku, to należy z tym się rozprawić. Ale oczywiście nie chodzi o nasze oko, nie chodzi o naszą rękę. To są tylko nasze organy. To jest coś, co sprawia, że możemy się w tym świecie poruszać, możemy się tym posłużyć. A więc tu bardziej chodzi o to, co ja zrobię z tym, co oko widzi. No i właśnie, gdy dla mnie to, co ono widzi, jest przyjemne, to odpowiada na moje zapotrzebowanie fizjologiczne, psychiczne i sprawia mi przyjemność. Jeżeli mój umysł mi podpowiada, że jest to pożyteczne, a też dzisiaj i naukowcy przecież nam podpowiadają, że nie należy ograniczać również i seksu. Należy się wyżywać po to, aby nasz organizm, nasza psychika lepiej funkcjonowała. No i teraz, jeżeli ja stwierdzam jako chrześcijanin, jako to dziecko, syn światłości, posłuszeństwa, jak mówiliśmy wcześniej z listu Piotra, jako dzieci posłuszeństwa, posłuszne, nie stosujcie się, nie ulegajcie tym pożądliwościom. Jeśli ja stwierdzam, że jest to również i pożyteczne, bo znajduje rozładowanie fizjologiczne, w jakimś stresie długotrwałym, jakieś odprężenie. Jeśli nawet i to, co oglądam, pomaga mi w stymulacji współżycia małżeńskiego. Wiecie, kiedyś miałem taki dylemat, gdy pewne małżeństwo zaprosiło mnie na rozmowę. Około 30 lat oni mają, kilkuletnie dziecko. No i właśnie żona zauważyła, że mąż siedzi przy komputerze, zanim pójdzie spać. Potem przychodzi, no i normalne współżycie. Wszystko jest dobrze, układne, przykładne małżeństwo. Ale przez przypadek stwierdziła, że to, co on robi przy komputerze przed pójściem spać, to właśnie jest oglądanie pornografii, erotyki w internecie. No i nagle on jest skonsternowany, zawstydzony. Ona jest również zażenowana. Ze sobą rozmawiają i on później, jak to wyszło w rozmowie, bośmy we trójkę sobie rozmawiali, on mówi, że no, jest tak zmęczony, jest tak wypompowany, bo w pracy wyciskają z niego wszystkie soki, a pracuje w jakiejś firmie, nie pamiętam jakiej, marketingowej, czy jakiejś informatycznej, już nie pamiętam dokładnie, w każdym razie po studiach ludzie i dosłownie wyciskają z jego soki na taki wyścig szczurów. Kredyt za mieszkanie trzeba spłacić. No i jest po prostu wypompowany zupełnie. No a ma potrzeby fizjologiczne. No i też jest oziębłość małżeńska się pojawia. I chciałem się trochę podrasować, podstymulować, podniecić, przygotować. By później przy żonie, razem z żoną, jakoś mu to szło lepiej. Przepraszam za te wyrażenia, kolokwializmy, ale chcę, żebyśmy się dobrze rozumieli. I żona słucha, On wyjaśnia nam to racjonalnie, jest zakłopotany, zawstydzony, no ale brzmi w jego całym tonie, no i co mam zrobić? Ja ją pytam, no i jak widzisz to wyjaśnienie, bo ono dla mnie, dla mężczyzny, brzmi bardzo racjonalnie. Rozumiem, że to jest grzech według Biblii, ale tak jak on mówi, to go rozumiem, a rozumieć znaczy no, przebaczyć, współczuję. A wtedy ona mówi, no ja też to rozumiem, z tym, że nie mogę przejść nad jedną rzeczą do porządku dziennego, bo odczuwam, że on mnie zdradza. Zdradza mnie z tym wszystkim i z tymi wszystkimi, które ogląda i z tym, co robi. Ja czuję się po prostu zdradzona. I wiecie, że on wpadł w zakłopotanie. On się nie spodziewał. Oni aż tak głęboko nie rozmawiali. I w tej właśnie otwartej, przejrzystej rozmowie ustaliliśmy, co on ma zrobić, co oni mają zrobić, ażeby było dobrze. Ja o tym chciałbym porozmawiać w dalszym ciągu, więc nie będę już kontynuował opisu tamtej rozmowy duszpasterskiej. Wszyscy znamy ten przypadek Dawida i Betszaby, a właściwie w Biblii Tysiąclecia jest Batszeba. Batszeba, nie Betszaba jak w naszym przekładzie, ale Batszeba. Gdy patrzyłem do komentarzy, to tam było powiedziane, że Dawid nie podglądał Batszeby, jak my w monitorze w internecie podglądamy. Nie. Po prostu na wschodzie wypoczynek popołudniowy jest powszechnie przyjęty. I Dawid, który po południu prawdopodobnie spał w jednym z pokoi na najwyższym piętrze pałacu, gdy się przebudził, to wyszedł na sąsiedni taras. I z góry zobaczył kobietę, Batszebę, gdy się myła w sąsiednim budynku, też na tarasie. I to mycie, to nie było, nie była kąpiel higieniczna. Po prostu to była kąpiel, właściwie mycie, oczyszczenie rytualne. I kto wie, mówią w komentarzach, czy czasem nie czyniła tego celowo, licząc, że król, gdy się przebudzi, gdy wyjdzie na taras, ją zobaczy. A więc to była pułapka. I oczy Dawida wpadły w pułapkę. Ale potem jego mózg zaczął pracować. I w wyniku splotu różnych wydarzeń Dawid doszedł do nie tylko zdrady, ale również do morderstwa. On nie chciał zdradzić, ale tak wyszło. On nie chciał zamordować. Tak wyszło. I po prostu ta pułapka spowodowała, że należało wcześniej to oko wyłupić. Rękę uciąć. No ale chyba nie. Tu jest problem, nie tędy droga. Bo to nie mózg nasz jest winny, że tak przetworzył obrazy, jakie zobaczyliśmy. Że tak sobie ułożył logiczne myślenie. To nie mózg jest winny, żebyśmy mózg mieli sobie z czaszki wyjąć. Tu chodzi o nasz umysł. Tu chodzi o nasz zdrowy rozsądek. Wszyscy znamy takie zdanie, które apostoł Paweł wypowiedział w drugim liście do Koryntian, rozdział 10, wiersz 5. Zniewalamy wszelką myśl pod posłuszeństwo Chrystusowi. A więc to ja muszę coś z tym obrazem, coś z tymi myślami, skojarzeniami, z wrażeniami, coś ja muszę zrobić. Muszę zniewolić. Nie, żeby one mnie zniewoliły, ale ja muszę zniewolić moją myśl, moje reakcje pod posłuszeństwo Chrystusowi, który nie w niebie mieszka przecież, ale mieszkając w niebie przez Ducha Świętego mieszka w każdym z nas, mieszka we mnie. Wtedy nie instynkt zachowania gatunku, instynkt płciowy ma nade mną górować i panować, lecz moja wola. I Paweł w pierwszym liście do Koryntian, rozdział 9, wiersz 27, powiada, lecz poskramiam swoje ciało i biorę w niewolę. Sam siebie biorę w niewolę, sam siebie poskramiam. Abym przypadkiem głosząc innym, sam nie został odrzucony. I mamy przykłady też i aktualnie. Jak wielu wspaniałych ludzi, mężów bożych, ludzi godnych zaufania, no sami siebie odrzucają, sprawiają, że muszą być odrzuceni. Z przykrością musimy ich odrzucić. I są odrzucani, bo nie opanowali, nie poskromili samych siebie, nie wzięli siebie w niewolę. A więc tu chodzi o taki stosunek do tego oka i ręki, aby zostawić to oko, bo będzie nam potrzebne również do czytania Biblii, tej ręki, bo nam będzie potrzebna, abyśmy tą myszką kliknęli na Radio Pielgrzym i posłuchali czegoś dobrego. Więc nie chodzi o to, żebyśmy się okaleczali, ale chodzi o to, żebyśmy wzięli w niewolę naszą myśl, samego siebie. I sam Pan Jezus mówi, należy wyłupić i odrzucić. Postąpić radykalnie. A więc zniewolić siebie, podporządkować siebie, zdyscyplinować samego siebie w sposób radykalny, tak? Jakbyśmy mieli wsadzić sobie nóż do oka i go wydłubać i ze złością odrzucić. I właśnie dlaczego ten radykalizm? I mógłbym teraz mówić o wielu sprawach już nam dobrze znanych i każdy z nas mógłby to powiedzieć. O świętości i tak dalej, o grzechu, o skutkach grzechu w nas. Ale my to wiemy, znamy z innych rzeczy. Ale ja się trzymałem z konwencji tego tematu, zaglądając do różnych materiałów, a też i obserwując przypadkowo albo też i celowo ten świat erotyczny, pornograficzny, ten świat produkcji. Gdy się przygotowałem przed kilkoma laty do pewnego wyzwania, o czym powiem później, to musiałem się przygotować i poznać też i to środowisko. I właśnie mam takie moje skojarzenia, dlaczego tak radykalnie musimy podejść. A więc przede wszystkim ze względu na siebie samego. By siebie zachować czystym. I o tym wszyscy wiemy i tego nie będę dalej drążył, ale również i moja żona, moje dzieci, ludzie, którzy mi ufają, którzy mnie słuchają, ja nie mogę ich oszukiwać. Być inny na zewnątrz, stateczny, bogobojny, godny zaufania, a wewnątrz taki, że sam siebie się wstydzę. Więc nie mogę oszukiwać. Ze względu na siebie, ale też i na moich bliźnich i tych, którzy mnie słuchają. I to jest jedna strona. A również i druga strona, która kiedyś, gdy zapoznałem się z pewnymi opracowaniami dokumentalnymi, gdy chodzi o filmy, gdy chodzi też i o reportaże, gdyśmy z żoną się tym zapoznawali, rozmawiali, bo ja te wszystkie sprawy omówiłem też i z moją żoną. I my zawsze o tym rozmawiamy od czasów naszego narzeczeństwa. A więc to już jest kilkadziesiąt lat, gdy razem to wszystko omawiamy. I stąd znam te sprawy również i z tej drugiej strony kobiecej. I właśnie byłem zaskoczony, gdy się zorientowałem, że to szkodzi. To, co ja robię z tą erotyką, pornografią, szkodzi również i niewolnikom i niewolnicom tego biznesu. O czym myślę? W poprzednim moim kazaniu, czy wykładzie, czy pogadance, gdy mówiliśmy o tych oczach, które wypatrują z cudzołożnic, wspomniałem, że porneia w starożytnej Grecji to była najtańszą i to w dosłownym sensie najbardziej poniżaną prostytutką. Ale wśród wszystkich prostytutek ona była najbardziej poniżana. Dlaczego? Bo jako seksualna niewolnica należała do wszystkich wolnych obywateli Grecji. No i pomyślmy, że teraz taka porneia, ale bezimienna, powiem nawet, że bezosobowa, tylko jej obraz nas interesuje, a nie jej osobę, należy do wszystkich obywateli świata. I z jej usług dzisiaj może korzystać kto tylko chce. A więc w wolnym świecie każdy obywatel globalnej wioski może korzystać z tego wszystkiego. I to są niewolnicy, niewolnice tego biznesu. Jak mówiliśmy, wartego ponad 97 miliardów dolarów obrotu rocznego, tego nie powiedziałem wcześniej, rocznego obrotu. Nie wiem, czy mamy świadomość, jak takie filmy powstają. To są normalne ujęcia, to nie jest akcja, która się toczy i operatorzy się zwijają i usiłują to jakoś nakręcić. Nie. To nie jest radosne uniesienie, które przeżywa ktoś, a inni się tak napracują, żeby to wszystko sfilmować. Nie. To są poszczególne kadry, poszczególne ujęcia, pozycje. Mówię to na podstawie reportaży, jakie z tymi ludźmi, producentami, a też i tymi aktorami filmów erotycznych oglądałem, widziałem i właśnie następuje znudzenie. Następuje przepracowanie tych aktorów, gdy jedną scenę, nawet najbardziej gorącą, muszą powtarzać, bo nie tak, bo jeszcze nie tak, bo trzeba jeszcze ująć, trzeba jeszcze namaścić, natłuścić. I oni byli znudzeni, zmęczeni. A gdy kończyli jakąś gorącą scenę, to potem każde odchodziło w swój kąt, brało jakiś napój, siadało i tylko czekało, kiedy się to się wszystko skończy. Ale gdy film był zmontowany, no to wszystko niech siada. Wszystko było takie wspaniałe, że tylko... I nikt nie pomyśli, że to trwało kilkanaście godzin, co my potem oglądamy w ciągu 20 kilku minut. Nie bierzemy pod uwagę również sytuacji, i powiedza pewien taki film dokumentalny z Niemiec, z Hamburga, gdy jest przymus ekonomiczny wobec aktorów, gdy się wykorzystuje ich sytuacje życiowe, czasami szantażuje i muszą potem kręcić, muszą robić takie czy inne sceny, niektóre takie sceny, że ich bierze obrzydzenie, ale muszą, dlatego, że jest szantaż, dlatego, że jest potrzeba spłacenia kredytu, dlatego, że dziewczyna musi i tak dalej, wybaczcie, nie będę wchodził, ale to było tak smutne. I w końcu jakiś chłopiec, narzeczony, który kiedy się dowiedział, nie odrzucił tej dziewczyny, ale zrobił wszystko, żeby ją wyrwać z tych szponów, z tych macek. I gdy ją wyrwał, oświadczył, kocham cię nadal, pomogę ci długi spłacić i bądź pewna tego, że nie będziesz musiała wracać do tego sposobu zarobkowania. No ktoś powie, ale czasami są amatorzy. Oni kręcą. Wtedy rzeczywiście nie patrzą na jakość, nie patrzą na zbliżenia, ale kręcą. Tak, tylko że to się nazywa bezwstydem. Biblia to mówi, że to jest bezwstyd. Ekshibicjonizm. A list do Efezjan, 5 rozdział, opowiada także bezwstyd, nieprzyzwoite żarty nam nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. A więc nie ma żadnych wytłumaczeń, abyśmy mogli temu ulegać. Bo żaden rozpustnik, albo nieczysty, albo chciwiec nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Niech was nikt nie zwodzi próżnymi słowy, bo z powodu tych słów, z powodu tych ludzi spada gniew Boży na nieposłusznych synów. Nie bądźcie ich wspólnikami. My, dzieci posłuszeństwa, nie bądźmy wspólnikami dzieci nieposłuszeństwa. Kiedyś byliście ciemnością, mówi apostoł Paweł w tym 5 rozdziale listu do Efezjan, ale teraz jesteście, nie bywacie od czasu do czasu, ale jesteście światłością w Panu, więc postępujcie jak dzieci światłości. Bo owocem światłości jest wszelka dobroć, wszelka sprawiedliwość i wszelka prawda. Dochodźcie do tego, co jest miłe Panu. Nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie. Bo to nawet wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje. Wszystko to zaś dzięki światłu wychodzi na jaw jako potępienia godne. Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano, obudź się. I kochani, chcę powiedzieć do nas wszystkich, obudźmy się. Który śpisz, powstań z martwych. Tak, grozi nam martwota. Grozi nam śmierć. Musimy się obudzić. A zajaśnieje ci Chrystus. Dalej, dlaczego też należy postąpić tak radykalnie? A więc mamy wyłupić i odrzucić. I mówiliśmy, to szkodzi nam, naszej rodzinie, to szkodzi wszystkim aktorom, wszystkim tym, którzy tam są zniewoleni za pieniądze i tak dalej, ale pomyślmy, że my, korzystając z tego, napędzamy rynek. Rynek usług tego rodzaju. Rynek, jak wiecie, jak wiemy, tworzy i popyt, i podaż. Więc gdyby nie było popytu na 97 miliardów rocznie, to by też i nie było takiej podaży. Ale ponieważ jest taki popyt, więc tylko w jednym kraju powstaje co pół godziny jeden film erotyczny. Ale pomyślmy sobie, że wchodząc na taką stronę, do takiej domeny, do takiego portalu, to tak jakbyśmy fizycznie wchodzili do domu publicznego. Jakbyśmy odwiedzając tę dzielnicę, o której mówiłem wcześniej, Sankt Pauli w Hamburgu, idąc sobie ulicami, widzieli witryny. Stoją tam też mężczyźni i nas zapraszają, żebyśmy weszli do takiego czy innego lokalu, czy takiego czy innego domu. Ale my nie wchodzimy, tylko tak sobie przechodzimy. Ale gdy klikniemy sobie, gdzieś tam na jakąś stronę wejdziemy i potem coraz głębiej, coraz głębiej, coraz głębiej, jakbyśmy weszli do takiego lokalu, piętro po piętrze do poszczególnych pokoi i pomyślmy, sama ilość wejść już warunkuje zyski, zyski z reklam dla danej strony czy podstrony. Nawet gdy tylko oglądamy zwiastuny, filmu samego nie ściągamy, nie płacimy, ale tylko zwiastuny oglądamy, to już jest zaliczone na koszt, na rzecz właściwie, na rzecz tego, kto to wyprodukował, kto za tym stoi i reklamy, reklamodawcy płacą za to. A więc nasz udział w tym napędza rynek. My tworzymy popyt, a oni podaż. Czego? Bez wstydu, grzechu, nieszczęścia. Dlatego też Pan Jezus mówi, jeśli cię gorszy, czy nas gorszy, czy ta przyjemność nas nie gorszy, czy też gorszy. Czy mamy świadomość, że nas to wprowadza w pułapkę, a potem będziemy, jak mówiłem wczoraj, zniesmaczeni sami sobą. Czy też chcemy się od tego oderwać. I tu nie ma wyjścia łagodnego. Powiedziane jest wyraźnie, wyłup i odrzuć. To musi być podejście radykalne. Łagodne nie działa. Tylko radykalna abstynencja. I właśnie mam pytanie, jak wyłupić, jak odrzucić? O tym dzisiaj głównie chciałem przecież mówić. Ale żeby móc powiedzieć jak, to najpierw muszę wiedzieć czy to należy zrobić. Jeśli Duch Święty przekonuje nas, mnie, nasze sumienie nas przekonuje, nasz zdrowy rozsądek nas przekonuje, że należy z tym grzechem zerwać, temu grzechowi nie ulegać, to więc teraz możemy porozmawiać, jak to zrobić. Jak wyłupić i odrzucić to, co w naszym mózgu, w naszym wnętrzu cały czas tkwi i żarzy się i odradza się i cały czas oczekuje zaspokojenia. A więc należy siebie przekonać najpierw, że się muszę podporządkować opinii Boga, opinii Pisma Świętego, nie własnym zmysłom, nie własnym poglądom, ale temu, co Bóg o tym mówi. Temu, co mówi Duch Święty, a nie moje zmysły, moje ciało. I takich kilka tekstów, które wziąłem od Salomona. Jak wiemy, to był specjalista od kobiet. I ten właśnie Salomon, który się najadł, ja nieraz lubię używać takich słów ostrych, twardych, on się nażarł, przepraszam, ale dobitnie powiem, on się nażarł tych wszystkich spraw. I wiemy, jak też jego życie potem stało się nędzne, godne politowania. To nie był finisz biegu jak jego ojca Dawida, który nawet gdy Abiszak sunamitkę mu dano, żeby go jak termofor ogrzewała na starość, to nawet jej nie tknął. To był człowiek szlachetny. Nawet jej nie tknął. Natomiast Salomonowi nie tylko ta ilość żon, ale również jeszcze nałożnice. I w sumie 1000 kobiet musiały być wokół niego. Oczywiście tam też były aspekty polityczne. No, ale ten człowiek nam pisze tak. Synu mój, zwróć uwagę na moje słowa, nakłoń ucha do moich słów. Nie spuszczaj ich z oczu, zachowaj je w głębi serca, bo są życiem dla tych, którzy je znajdują i lekarstwem dla całego ich ciała. To są przypowieści, 4 rozdział, wiersz 20 i niżej. Oddal od siebie fałsz ust, trzymaj z dala od siebie przewrotność warg. I właśnie teraz wiersz 25, który w dwóch przekładach go odczytam. Niech twoje oczy patrzą wprost, a twoje powieki niech będą zwrócone prosto przed siebie. Inny przekład. Twe oczy niech patrzą na wprost. Przed siebie kieruj powieki. A więc mamy chodzić ulicą prostą. Jak apostoł Paweł mieszkał na ulicy prostej. Musimy chodzić prosto. I dalszy werset. Bacz na tor, po którym ma stąpać twoja noga i niech będą pewne wszystkie twoje drogi. Inny przekład. Uważaj, gdzie krok masz postawić i wszystkie twe drogi niech będą pewne. No i kończy tę myśl. Nie zbaczaj ani na prawo, ani na lewo. Powstrzymaj swoją nogę od złego. Więc to mówi człowiek, o którym można powiedzieć, że człowiek przegrany. W sensie duchowym przegrany. Wiemy, że po jego śmierci Królestwo się rozpadło na dwa i nastąpiła degradacja. Gdy Dawid je zbudował, scalił, potem Salomon tylko dokończył to, co ojciec zaczął, ale już jego życie, schyłek życia i następcy to wszystko niszczyli i zniszczyli. Przypowieści 23, 26 i niżej. Synu mój, mówi Bóg, daj mi swoje serce, a twoje oczy niechaj strzegą moich dróg. A więc serce, nasz mózg, nasz umysł, wyobraźnia, nasze uczucia, nasze wnętrze, nasze pragnienia oddajmy Bogu. Przez solidne nawrócenie, prawdziwe nawrócenie, niepozorne. A nasze oczy, te piękne instrumenty, które Bóg nam dał, niech strzegą Bożych dróg. Bo dołem głębokim, dalej mówi Salomon, jest nierządnica. A obca kobieta to ciasna studnia. Głęboki dół. Każde kliknięcie, każde wejrzenie, każde tkwienie to jest pobyt w głębokim dole. Przypowieści 27-20. Kraina umarłych i otchłań są nienasycone. Ten głęboki dół, ta otchłań, kraina martwych są nienasycone. Ale uwaga, także i oczy ludzkie nigdy się nie nasycą. Więc się nie łudźmy. Będziemy się gapić, 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 jak ta sroka w tę kość. Kość, która miała kiedyś mięso wokół siebie. Ta kość, która nawet nie ma szpików we swoim wnętrzu, jest wyschła zupełnie, ale sroka ma nadzieję, że się naje. Oczy się nasze nigdy nie nasycą. I w Kaznodziei, Księdze Kaznodziei, pierwszy rozdział, ósmy wiersz. Ludzie się trudzą mówieniem, lecz i tak nikt wszystkiego nie wypowie. I część druga. Oko nie nasyci się widzeniem, a ucho nie zadowoli się słyszeniem. A więc jeśli mamy przekonanie, że się należy podporządkować woli Bożej, opinii Bożej, nie sobie, to musimy coś z tym zrobić. Co zrobić? Jak to zrobić? Zdarzyło się kilka lat temu, że pewien pastor młodszy ode mnie, w wieku mojej starszej córki, zaprosił mnie do zboru i tam kilka razy przyjeżdżałem. I za którymś razem on powiedział, Basie Kazimierzu, czy byś się nie przygotował, żeby mnie i Radzie Starszych usłużyć na temat erotyki. Mamy problem, że właśnie nas wszystkich jakoś ciągnie to za bardzo w stronę tej erotyki, pornografii w internecie. Ja mówię, tak, ciekawa rzecz, że masz taką odwagę, że mi o tym mówisz tak odważnie, bo na ogół wszyscy to milczą. On mówi, no nie, my chcemy Bogu służyć i tak dalej. Bardzo tak solidnie, szczerze, pięknie do mnie przemówił. Ja mówię, a co byście zrobili w tej sprawie? On mówi, no rozmawialiśmy, ale to takie jakieś słabe. Mówi, tośmy sobie wymyślili, że pewien program szpiegowski, taki spyware, sobie wprowadzimy. I żeśmy za zgodą wszyscy w Radzie Starszych ten program sobie wprowadzili, że każdy ma prawo wejść do historii odwiedzin różnych stron, witryn w komputerze jeden drugiego. Każdy do każdego może wejść. Nikomu nie wolno tego programu wykasować. Nie wolno historii przeglądania wykasować. I że każdy może wejść i sprawdzić, gdzie ktoś wchodził. I więc takim hamulcem chcemy się posłużyć, hamulcem technicznym, elektronicznym. Wiecie, że ujął mnie tą determinacją. Naprawdę fajnie to wymyślili, prawda? Taka determinacja. Coś musimy zrobić, aby jakoś się opanować. A to wszystko przecież młodzi ludzie przed 40, po 30, więc no, naprawdę byłem poruszony. I miałem z nimi rozmowy na ten temat, usługi, ale nie chcę się na tym skupiać, tylko się chcę zająć sprawą następną. Ten pastor młody potraktował mnie, starszego od siebie, traktował mnie jako przyjaciela. Żeśmy sobie dużo rozmawiali na różne tematy i cały czas właśnie on chciał utrzymać tę atmosferę przyjaźni. I wziąłem sobie taki przykład Dawida i Natana. Druga księga Samuela, 12 rozdział i pierwszych 14 wersetów. I teraz tego nie będę czytał, ale w wolnych chwilach możemy sobie otworzyć Biblię, 2 Samuela, 12 rozdział i sobie sami poczytać, ale tylko tak opowiem. Dawid i Natan, dwaj przyjaciele. To nie chodzi o to, że tu jest prorok, tu jest król i że będą rozmawiać na koturnach, oficjalnie ten z tronu, a tamten na klęczkach. Nie, po prostu sobie usiedli i rozmawiali. Ale to nie Dawid zaprosił przyjaciela na rozmowę. To Pan posłał do Dawida proroka Natana. I ten przybył i mu opowiedział historyjkę, którą dobrze znamy. Opowiedział o pewnym bogaczu i biedaku, o bogaczu, który miał wiele owiec i bydła, biedak, który nie miał nic, tylko jedną owieczkę. I on ją karmił, ona przy nim wyrosła, razem z jego dziećmi, jego chleb jadła, piła z jego kubka, spała u jego boku i była dla niego jak córka. Naprawdę opowieść wzruszająca. Ale pewnego razu jakiś gość wtrafił się bogaczowi. I było mu żal wziąć jakąś owcę z własnego stada, czy mógłby usłużyć podróżnemu. A więc zabrał tą jedną owieczkę, przyjaciółkę, temu biedakowi. I oczywiście ugotowali i zrobili obiad dla tego gościa. I piąty wiersz mówi, że Dawid się nagle oburzył, i to bardzo, na tego człowieka. I od razu do Natana wykrzyknął: na życie Pana, jak żyje Pan, ten człowiek, który tego dokonał, jest winien śmierci. Bóg nagrodzi za owieczkę w czwórnasób, bo się dopuścił czynu bez miłosierdzia. Pójdźmy. Bez żadnego miłosierdzia patrzymy w monitor. Obserwujemy te wszystkie ciała, tę całą karuzelę biznesu pornograficznego. Ani nam w głowie wszystkie nieszczęścia, jakie się kryją za tymi postaciami, za tym wszystkim. Nie patrzymy na skutki też w nas. Po prostu jesteśmy głodni i chcemy spożyć, nie patrząc na krzywdę. Ale chwila refleksji i nasz dobry duch podpowie, dobre nastawienie nas podpowie, to jest godne śmierci, oburzenie. A więc tutaj widzimy, że Dawid się wykazał wrażliwym sumieniem. Wrażliwym sumieniem. Mam nadzieję, że każdy z nas ma takie wrażliwe sumienie. Ale pójdziemy dalej. Natan nagle mówi: ty jesteś tym człowiekiem. Tak mówi Pan Bóg Izraela. Ja cię namaściłem na króla nad Izraelem, uwolniłem cię z rąk Saula, dałem ci dom twego Pana, a gdyby ci było jeszcze tego wszystkiego mało, to bym dodał ci jeszcze więcej. Czemu zlekceważyłeś słowo Pana, popełniając to całe zło w jego oczach? Czemu zabiłeś Uriasza, a jego żonę sobie wziąłeś za małżonkę? Dlatego też i miecz się nie oddali od tego domu aż na wieki, ponieważ mnie zlekceważyłeś, a żonę Uriasza wziąłeś sobie za małżonkę. No i tam potem jest zapowiedź różnych nieszczęść i stwierdzenie: uczyniłeś to wprawdzie w ukryciu, właśnie w ukryciu, w tajemnicy, jednak ja obwieszczę tę rzecz wobec całego Izraela i wobec słońca. I miejmy świadomość, że to, co robimy w ukryciu, będzie ujawnione. Na tej ziemi może być ujawnione, to się nieraz zdarza, ale też i w niebiesie, gdy tam przyjdziemy, to będziemy wobec aniołów i wszystkich świętych zawstydzeni. Jeśli tam przyjdziemy i ze względu na inne rzeczy będziemy zbawieni, to jednak nasza budowla, to, cośmy zbudowali, może być spalone i przyjdziemy jako pogorzelcy tam przed tron Pana. W każdym razie Dawid tutaj zareagował w taki sposób bardzo właściwy. Dawid rzekł do Natana na te długie słowa tylko trzy wyrazy. Krótko: zgrzeszyłem wobec Pana. A więc Dawid był zdolny przyjąć napomnienie. Dawid się wykazał prawdziwą pokorą. Zgrzeszyłem. Nazwał tę rzecz grzechem. Nie wyjaśniał, nie tłumaczył, po prostu zgrzeszyłem. I potem, gdy usłyszał, co Pan uczyni w związku z tym: Pan ci grzech odpuszcza, mówi Natan, nie umrzesz. Ale dlatego, że przez ten czyn odważyłeś się wzgardzić Panem. Tu jest właśnie grzech. Wzgarda Jahwe. Wzgarda Bogiem. Syn, który ci się urodzi, na pewno umrze. I wiemy, że z tej kobiety później się narodził Salomon. Wiemy, że był to umiłowany i przez Dawida, i przez Boga. A więc ta łaska Boża objęła również i tę kobietę. Łaska Boża przewyższa wszystko. A to już jest suwerenne działanie Boga, jego łaski, a nie nasza perfidna kalkulacja. Dawid na dzisiaj głęboko pokutuje, przyjmuje karę z rąk Bożych, dramatycznie przeżywa śmierć dziecka, na oczach sług, przy których wcześniej grzeszył, teraz pokutuje, a więc był to naprawdę mąż Boży, mąż według Bożego serca. I taki każdy z nas powinien być. Właściwie podszedł do kary, dlatego że miłował Pana. I stąd, co ja mam zrobić ze sobą? Pytam siebie, niech każdy z nas zapyta samego siebie. Co ja mam zrobić ze sobą? Oczywiście nie będę tu się długo rozwodził i udowadniał, bo wszyscy dobrze znamy Słowo Boże i wiemy, tylko nas podprowadzę. Takim jednym wersetem z Psalmu 119, wiersz 9. Jak zachowa młodzieniec w czystości swoje życie? Chyba wszyscy dobrze znamy odpowiedź. Jak zachowa młodzieniec w czystości swoją duszę, swoje myśli, swoje życie? Gdy przestrzegać będzie słów Twoich. Gdy przestrzegać będzie Twoich słów. A więc musi być silna wola. Jak mówi nam apostoł Paweł do Tymoteusza, ćwicz się w pobożności. Przestrzegać słów. Trzeba podjąć decyzję i często różne sprawy. I nawrócenie, potem przebaczenie komuś jakichś grzechów, win wobec nas i tak dalej, i tak dalej. Sprawa świętości. To jest sprawa decyzji. Tak, Panie, teraz postanawiam i proszę Cię, abyś mi dopomógł, żebym miał silną wolę. Musimy się zacząć ćwiczyć w pobożności, w tym życiu z Bogiem. Oczywiście to się dzieje w atmosferze modlitwy. Czasem trzeba wzmocnić postem. Jak to kiedyś Pan Jezus powiedział do bezradnych uczniów, ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez post i modlitwę. A więc wzmocnić postem i modlitwą swoją determinację. Czasem nasze ciało szaleje i wiemy, że trudno nam jest je opanować pod tym względem, o którym mówimy. To dobrze jest tego lwa wygłodzić i sobie post założyć. 2-, 3-, 4-, 5-dniowy, tygodniowy. I gdy go wygłodzimy, to wtedy to ciało myśli bardziej o jedzeniu niż o seksie. A więc ćwiczenie pobożności w modlitwie, w poście. Dobrze jest przeżyć chrzest Duchem Świętym. A gdyśmy ten chrzest Duchem Świętym przeżyli, to używać darów duchowych, szczególnie innych języków. Niech one z nas tryskają, niech nas wewnątrz rozpalają i niech nasze obrazy wewnątrz naszym mózgu, w naszych pragnieniach przemieniają. Niech z nas wyrzucają wszystko to, co się w nas pcha pod presją różnych obrazów, różnych pragnień, skojarzeń, różnych faktów, ale też pod presją demoniczną, bo czasami i demon chodzi wokół nas i nam podrzuca, bo liczy, że ta pięta Achillesa wreszcie będzie dosięgnięta i że nas pokona. Wtedy trzeba gromić demona, szatana, nie oczywiście obciążać go za nasz grzech, za nasze skłonności, nie. On tylko usiłuje nas podejść w tej sprawie. Sprzeciwić tej presji i gromić, modląc się innymi językami, czytając Pismo Święte, poszcząc, modląc się. No też Paweł mówi, jeśli ktoś tak cierpi, to niech się ożeni. Po prostu. Masz gorzeć, masz płonąć, trzeba się ożenić, bo najlepszym lekarstwem jest małżeństwo, szczęśliwe małżeństwo. I żona jest od Pana, mąż jest od Pana, a więc ożenić się. A gdyśmy żonaci, zamężne, dbać o właściwą atmosferę w małżeństwie. I trzeba o to dbać, o to ognisko. To jest inny temat, oddzielny, teraz nie będę wchodził w szczegóły, ale to dbanie, ta troska o małżeństwo również rodzi cierpienie. Ale to cierpienie jest twórczym cierpieniem. To nie jest cierpienie pokonanych, ale męstwo, cierpienie zwycięzców. Znamy wszyscy list do Hebrajczyków, w rozdział 12, o tym biegu. Że mamy bieg nasz wykonywać, że Chrystus jest początkiem, końcem naszej wiary, że On za nic miał sprzeciw grzeszników i tak dalej. I tam jest powiedziane w 4 wierszu, jeszcze nie stawialiście oporu aż do krwi, walcząc przeciwko grzechowi. A więc opór aż do krwi, cierpienie, walka z grzechem aż do krwi. A to się opłaci, to się opłaci. I kończąc, kochani, o tym wydłubywaniu oka i odrąbywaniu naszej ręki, No właśnie, pozwólcie, że sobie teraz przeczytamy, że trochę skomentuję i przypomnę nam list Jakuba, 5 rozdział. Od 13 wiersza do 20 jest mowa o chorych. Cierpi kto między wami, a więc ta nasza walka to cierpienie, gdy toczymy bój aż do krwi, z namiętnością, z żądzą, z tymi myślami, które nam towarzyszą i chcą nam towarzyszyć przez całe życie. Cierpi kto między wami na te sprawy, o których mówimy, niech się modli. Jeśli mu przejdzie, weseli się kto, niech śpiewa pieśni, a więc dziękczynienie. Nie sprośność, bezwstyd, ale dziękczynienie, pieśni. Mamy radia internetowe przecież. Korzystamy z nich. Mamy przecież różne odtwarzacze MP3. Korzystajmy z tego, niech nam brzmią pieśni. Śpiewajmy, cieszmy się, radujmy. A gdy cierpimy, módlmy się. Choruje kto między wami, nie jest bezradny. Niech przywoła ambulans, pogotowie, tak? Nie. Starszych zboru, przyjaciół, braci w Chrystusie, siostry w Chrystusie. Niech się nad nim modlą. Ale trzeba wtedy im powiedzieć, kochani, cierpię. Cierpię na taką chorobę. Walczę z bezwstydem. Walczę z erotyką. Bracia, walczę o dobrą atmosferę w małżeństwie. Kochani, pomóżcie mi. Zaprośmy, niech przyjdą. Poprzednio mówiliśmy przecież, że uzależnienie od erotyki jest jak narkomania. I to właśnie jest również choroba. A więc możemy zaprosić, niech się modlą nad nami, niech namaszczą nas olejem w imieniu Pana. I teraz właśnie ten werset 15. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego. Ta determinacja, wrażona też i zaproszeniem naszych przyjaciół, braci w Chrystusie, sióstr Chrystusie. Jasne postawienie sprawy. Modlitwa z namaszczeniem olejem, z założeniem rąk. Uzdrowi człowieka zniewolonego takimi myślami. Pan go podźwignie. A jeśli by się grzechu dopuścił, będą mu odpuszczone. I inny przykład z Biblii Tysiąclecia. Modlitwa pełna wiary. Płynąca z wiary, pełna wiary. Będzie dla chorego ratunkiem. Pan go uzdrowi, będzie ratunkiem i Pan go podźwignie. A jeśli by popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. Wiersz 16. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim. Módlcie się jedni za drugich. A więc wzajemność w modlitwie. Nikt z nas nie jest silny tak, żeby się nie musiał sam modlić, albo też, żeby się inni nie musieli za niego modlić. Musimy się nawzajem o siebie modlić, abyśmy byli uzdrowieni. Bo wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. I przykład z tysiąclecia. Wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy. Módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała. Usilna, wytrwała modlitwa sprawiedliwego. I dla zachęty Eliasz. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas. Modlił się usilnie, by nie było deszczu i nie było deszczu na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. Potem się znów modlił i niebo spuściło deszcz, a ziemia wydała swój plon. Bracia moi, jeśli kto spośród was zboczy od prawdy, zboczy, zboczenie, zejście z drogi, zboczy od prawdy, a ktoś go nawróci, niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Panie Jezu, błogosław moich słuchaczy, błogosław mnie i dziękuję Ci, że masz moc i na niebie, i na ziemi, abyśmy byli zwycięzcami w Twoim imieniu, w imieniu Jezusa Chrystusa i w mocy Ducha Świętego. A gdy przyjdziesz i nas weźmiesz, to nas weźmiesz razem z owocami, które przyniesiemy Tobie. A też powiesz, sługo dobry i wierny, wejdź do radości swego Pana.